Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam.
Za nami wizyta amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Warszawie. Co to oznacza dla Polski?
Przywódca świata zachodu, przywódca najsilniejszego państwa w świecie zachodu, można powiedzieć w kolektywnym zachodzie, jak to lubimy nazywać, wyznaczył teren zachodu. Najpierw wizytą w Kijowie, potem tymi spotkaniami w Warszawie. Pokazał, że z punktu widzenia Waszyngtonu, przywództwa świata zachodu, Zachód obejmuje również Ukrainę i Zachód obejmuje również, bo to z przemówienia wynikało pod Zamkiem Królewskim, Białoruś i Mołdawię. To są bardzo ważne tezy, które przesuwają granice Zachodu daleko na wschód. I to są tezy oczywiście, które uważnie muszą słuchać przywódcy Kremla. I mam wrażenie, że wyszło też takie przesłanie determinacji, żeby właśnie Zachodu bronić i utrwalić cywilizację, można powiedzieć, Zachodu właśnie w takich granicach. A dla Polski ta wizyta oczywiście oznacza wskazanie, że my jesteśmy kluczowym krajem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, również można powiedzieć wschodniej flanki Unii Europejskiej, bo te granice są prawie tożsame. I ta organizacja właśnie szczytu bukareszteńskiego, dziewiątki bukareszteńskiej z przywódcą najsilniejszego państwa NATO, najsilniejszego państwa Zachodu, pokazuje, że my jesteśmy tutaj kluczowym krajem, co z obiektywnych przyczyn jest oczywiste, jeśli chodzi o wielkość, potencjał i tak dalej. I położenie geograficzne i determinizm polityczny w związku z wojną rosyjsko-ukraińską pomagającym Ukrainie, że środek ciężkości, można powiedzieć, NATO w Europie przesunął się mocno na wschód. Z dawnych Niemiec, które przez czas zimnej wojny były tym środkiem ciężkości, do Polski, do Warszawy. I tutaj się organizuje, można powiedzieć, huby bezpieczeństwa dla całego regionu.
Mówi pan, że punkt ciężkości NATO przesuwa się z Berlina do Warszawy, ale czy przesuwa się też punkt ciężkości politycznej wagi w Europie?
Tak, tak to czytam. Z punktu widzenia Ameryki, po tym rocznym już doświadczeniu okrutnej wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to był też pewien test. Z punktu widzenia Ameryki wygląda to tak, najpewniejszymi i najbardziej zdeterminowanymi i pewnymi sojusznikami politycznymi, militarnymi w Europie są Wielka Brytania i Polska. Co do Niemiec i Francji można było nabrać wielu wątpliwości. Również z tego względu, że przecież Niemcy i Francuzi w różnych momentach z różnym natężeniem, ale mówią o jakiejś strategicznej autonomii Europy, co tak naprawdę oznacza wypchnięcie Amerykanów z Europy i urządzanie tej Europy po naszemu. Amerykanie to widzą, to dostrzegają i w związku z tym stawiają na Wielką Brytanię i Polskę przede wszystkim. Również oczywiście na kraje skandynawskie, na kraje bałtyckie, kraje właśnie wschodniej flanki NATO. Ale co do solidności sojuszu politycznego i militarnego z Francją i z Niemcami nabrali bardzo poważnych wątpliwości i one oczywiście są uzasadnione.
No właśnie, eksperci twierdzą, że odzyskanie tego znaczenia amerykańskiego w Europie nie byłoby możliwe bez Polski. Może to jest właśnie to, że prezydent Joe Biden drugi raz w ciągu roku odwiedził Polskę, to jest taki wyraz wdzięczności.
Drugi raz w ciągu roku odwiedził Polskę i to się raczej nie zdarza w historii prezydentów amerykańskich i proszę zwrócić uwagę, że w swojej kadencji ani razu nie odwiedził Paryża i Berlina. To też takie fakty można właściwie odczytywać. Oczywiście trzeba dbać o jedność Sojuszu Atlantyckiego. Niemcy i Francja są bardzo istotnymi krajami w tym sojuszu. No ale właśnie w czasie tej wojny rosyjsko-ukraińskiej widzimy, kto jest w awangardzie rozumienia tego, co się naprawdę wydarzyło kto naprawdę z pełną determinacją chce pomóc Ukrainie i pokonać Rosję, a kto jednak kombinuje, kto wydzwania do Putina przez jeszcze wiele miesięcy po rozpoczęciu tej okrutnej inwazji i po mordach, które już się tam dokonały, kto próbuje zawrzeć pokój za wszelką cenę, kto wstrzymuje pomoc wojskową dla Ukrainy i idzie w ogonie i ciągle go trzeba przekonywać, żeby jednak się dołączył, to jednak są. Wojna weryfikuje po prostu rzeczywiste postawy poszczególnych państw.
A czy w przemówieniu Joe Bidena nie zabrakło panu konkretów, chociażby dotyczących konkretnej formy pomocy militarnej czy finansowej i dla Ukrainy, ale także dla Polski?
O takich rzeczach mówi się nie w takich przemówieniach, bo to było przemówienie do świata. To nie było przemówienie tylko do Polski, do Polaków, nawet nie tylko do Ukraińców. To było przemówienie do świata, pokazujące, jak świat się geopolitycznie zmienia, z tym sformułowaniem, że w ciągu najbliższych 5 lat przed nami kluczowe decyzje, które zdeterminują nasze życie na kilkadziesiąt lat do przodu, bo po prostu geopolityka się zmienia. Ale też to było przesłanie, które mówiło, że nie spoczniemy, dopóki nie obronimy wolności i podstawowych wartości, którymi żyje cywilizacja Zachodu, i nie zatrzymamy agresora, imperialisty, który postanowił starymi metodami odbudować własną potęgę. I to był główny cel tego przemówienia. Myślę, że też to przemówienie miało pewien charakter wyborczy wewnątrzamerykański. Być może klipy z tego spotkania, pięknego w sensie wizualnym również, pod Zamkiem Królewskim będą używane w kampanii wyborczej Joe Bidena w Ameryce. Natomiast o takich sprawach, o których pan mówi, to się już raczej rozmawia właśnie na spotkaniu B9, które się odbyło, na spotkaniach bilateralnych między przywódcami państw, na spotkaniach specjalistów wojskowych itd., itd. No i mamy przecież decyzję o tym, że do Polski 500 hajmarsów ma dotrzeć. To są decyzje z tych właśnie dni, że czołgi amerykańskie będziemy kupować. W ogóle, że region Europy Środkowej uzbraja się raczej bronią amerykańską. I to też jest z punktu widzenia Ameryki ważne, że kupujemy najnowocześniejszą broń i że inne kraje Europy się będą musiały raczej do tego dostosować, bo każdy chce, żeby armie natowskie raczej były kompatybilne między sobą. To też z punktu widzenia Ameryki jest ważne, gdzie się tę broń nowoczesną dzisiaj kupuje.
Symboliczna była też obecność prezydent Mołdawii w Warszawie. Rozmawiała ona z prezydentem Joe Bidenem, rozmawiała z prezydentem Andrzejem Dudą, z premierem Mateuszem Morawieckim, a właśnie dzisiaj pojawiła się taka informacja, że Mołdawia obawia się rosyjskiej agresji. Czy to był taki może ruch wyprzedzający i właśnie prezydent Biden, który wspomniał w swoim przemówieniu o Mołdawii, pogroził palcem Putinowi, żeby ręce precz od Mołdawii?
Z pewnością taki był cel tego fragmentu przemówienia. Wydaje się jednak, że Rosja nie ma siły na wszczęcie wojny z kolejnym państwem. Nie radzi sobie przecież na Ukrainie już od roku. Właściwie tę wojnę przegrywa. W sensie politycznym przegrała już dawno, a w sensie militarnym przegrywa, choć jeszcze nie przegrała oczywiście. Więc nie ma raczej takiej siły, żeby wszcząć atak na kolejne państwo. Na początku tej inwazji była rzeczywiście taka groźba, że będzie jakiś desant na Mołdawię i stworzenie frontu, żeby Ukrainę również od strony zachodniej zaatakować. No ale do tego nie doszło, bo Rosjanie ponieśli klęskę pod Kijowem i Charkowem.
Czy myśli pan, że militarna pomoc dla Ukrainy może się wzmocnić? Bo mówi się coraz głośniej mówi się o tym, że samoloty F-16, których do tej pory Zachód nie chciał wysyłać na Ukrainę, w końcu tam trafią.
Proszę zwrócić uwagę, jak się sytuacja zmienia w ciągu roku. Na początku wszyscy mówili, że będziemy wysyłać do Ukrainy tylko sprzęt obronny. Potem stworzono tę koalicję czołgową z pewnymi trudnościami właśnie z hamulcowymi Niemcami, ale jednak ona została stworzona i te czołgi, te deklaracje są i te czołgi zaczynają napływać na Ukrainę i mocno jej możliwości obronne wzmocnią. I przedtem było to trudne do wyobrażenia, żeby w takiej skali tyle krajów chciało czołgi na Ukrainę wysyłać. Mnoży się wątpliwości co do samolotów ofensywnych, ale to jest kwestia czasu moim zdaniem. Te samoloty też prędzej czy później Ukraina otrzyma.
No właśnie, wspomniał pan o hamulcowych Niemcach. Ja dzisiaj przeczytałem wywiad na Polskiej Agencji Prasowej z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Niemczech, Dariuszem Pawłosiem, który zwrócił uwagę na to, że w Niemczech wciąż są silne rosyjskie wpływy i niektóre grupy społeczne są od tych wpływów uzależnione. Czy to może się zmienić?
Moim zdaniem niezbyt szybko, dlatego że społeczeństwo niemieckie po prostu takie jest, a w demokracjach politycy się muszą z własnym społeczeństwem liczyć, że jeszcze przed wojną pytani, kto zagraża pokojowi, kto najsilniej zagraża pokojowi na świecie, większość Niemców odpowiadała, że Stany Zjednoczone, a nie Rosja. Więc takie to mają w głowach Niemcy. Mają niechęć do Ameryki, mają jakiś sentyment dziwny do Rosji, chęć, nie wiem, porządkowania Europy razem z Rosją, chęć budowania własnej potęgi ekonomicznej we współpracy z Rosją I to ulega owszem pewnej weryfikacji na korzyść, ale to nie jest proces szybki. Więc niestety politycy z takimi opiniami, które dominują wśród Niemców we własnym społeczeństwie, muszą się liczyć.
No właśnie, jutro mija pierwsza rocznica wybuchu wojny, wybuchu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak pan oceni ten rok, jeśli chodzi o kwestie Polski i Polaków? Przecież pomagamy najbardziej chyba w Europie, to znaczy nie chyba, na pewno pomagamy najbardziej w Europie, ale jeszcze ta pomoc będzie długo, długo potrzebna.
Pod względem ilościowym jesteśmy po prostu drudzy po Stanach Zjednoczonych. I jeśli chodzi o sprzęt militarny, a jeśli chodzi o znaczenie polityczne, to oczywiście ono bardzo urosło. Polska jest w centrum uwagi świata i to nie jest oczywiście przypadkowe, bo my rzeczywiście jesteśmy tym hubem bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nie tylko humanitarnym, bo przyjęliśmy właśnie tych uchodźców, ale też właśnie politycznym i militarnym. My jesteśmy w awangardzie namawiania świata Zachodu do szybszego pomagania Ukrainie i do szybszego wprowadzania sankcji dla Rosji, wymyślania również tych sankcji. No i przez nasze terytorium idzie pomoc dla Ukrainy. Sami Ukraińcy mówią, że gdyby nie Polska, oni by już padli. Oni by tej pierwszej furii, pierwszego ataku nie wytrzymali. To Polska ich uratowała w pierwszej fazie, a potem się dołączyły inne państwa Zachodu. I to jest coś trwałego, moim zdaniem, ze względu na to, że Rosja, niezależnie od wyników tej wojny, Rosja jednak no, pozostanie Rosją, to Polska, to znaczenie Polski będzie rosło jako właśnie takiego hubu bezpieczeństwa dla całego regionu. Również decyzje o tym, żeby tak silnie pomagać Ukrainie, ale samemu się też bardzo silnie zbroić. Najsilniej dzisiaj w całym Pakcie Północnoatlantyckim z tymi 4% PKB, które mamy wydać na zbrojenia w tym roku. Te decyzje powodują, że tak zaczyna Polska być traktowana. Miejsce, z którego zapewnia się bezpieczeństwo dla całego regionu.
To jeszcze na koniec pytam pana o sondaż, który dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej został opublikowany. 91% Polaków nie wierzy, że Polska mogłaby wrócić do przyjaznych stosunków z Rosją w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat. To jest chyba jedyna taka sytuacja, w której tak Polacy są zjednoczeni.
No, trudno o przyjazne stosunki z państwem, które atakuje sąsiadów i to robi co jakiś czas. A w takiej skali takiego ataku od czasów II wojny światowej nie było. I państwa, które bardzo wyraźnie mówi, że chce odbudować imperium kosztem innych sąsiednich państw. Państwa, które chce wymazać istnienie sąsiedniego narodu. Wmawia, że taki naród jak Ukraińcy na przykład nie istnieje. Że jest sztucznym tworem. Trudno o przyjaźń z kimś takim. No i jeszcze w dodatku naród, który pewnie też by przyklasnął własnemu przywódcy, gdyby zechciał napaść na Polskę. Tak niestety to społeczeństwo funkcjonuje. W większości, oczywiście są szlachetne wyjątki, ale w większości tak jest ukształtowane i wspiera imperialną politykę własnych przywódców. I to jest niestety zjawisko funkcjonujące nie w ostatnich latach, tylko przez kilkaset ostatnich lat.
No to miejmy nadzieję, że Rosja przegra tę wojnę i odpowie za swoje zbrodnie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.